Andrzej Juliusz Sarwa. Wierzdźba krwawej głowy. Motto. Przeszłość to jest dziś, tylko cokolwiek dalej. Nie jakieś tam coś, gdzieś, gdzie nigdy ludzie nie bywali. Cyprian Kamil Norwid. Prolog. Piękna kobieta o smagłej cerze, ni to Indianka, ni Europejka. Taka, którą Meksykanie zową Morenita, stojąca na szczycie góry spoglądała na wielkie, wspaniałe, urzekające miasto rozciągające się u jej stóp. Miasto budziło podziw. Ogromne, przecudne, zbudowane na obszernej wyspie, rozłożonej pośrodku jeziora Texcoco, wgryzające się w toń jeziora pływającymi sztucznymi trzcinowymi wysepkami, ogrodami. Od miasta ku brzegom, ku stałemu lądowi prowadziło kilka grobli. Był to bajecznie bogaty Tenochtitlan, stolica Imperium Azteków. Gwarne było i ludne, zasiedlone przez ponad 200 tysięcy mieszkańców, pełne zasobnych domów, pałaców, świątyń. Rezydował tu cesarz, a był nim podówczas Montezuma II, żyjący w latach 1466-1520. Władca świecki i najwyższy kapłan zarazem. Kobieta stała nieporuszona, tylko łagodny wiatr szarpał lekko kosmykiem jej ciemnokasztanowych włosów, który niesfornie wysunął się spod brzegu ciemnobłękitnego płaszcza, oprzytego ciężką złotą lamówką, który miała narzucony na głowę niczym welon. Płaszcz okrywał suknię w kolorze delikatnego różu, zdobną kwiatami, a przepasaną w talii czarną szarfą, jak to u indiańskich ciężarnych matek bywa w zwyczaju. Naraz skądś za rozłożystego i dość pokracznego drzewka jukki, o ciemnozielonych, twardych, mieczowatych liściach i dzwonkowatych, kremowo-białych kwiatach rosnącego niedaleko potężnego, świętego drzewa ceiby, gęsto pokrytego różowym, wonnym kwieciem, a wspierającego kolosalny pień na deskowatych korzeniach podporowych, drzewa zwanego przez tubylców poczote albo jacze, wysunął się mężczyzna. Cerę, choć również smagłą, miał jednak zdecydowanie jaśniejszą niż kobieta, w której stronę zmierzał, przedzierając się przez zarośla złożone z krzewów białej szałwi, która nie wiadomo skąd się wzięła w tym miejscu, bo to nie były jej ojczyste strony. Więc zapewne musiał ją ktoś przywieźć i celowo tu zasadzić. Oraz rosnącej w cieniu tej pierwszej szałwi wieszczej, która również nie była tutejszą rośliną. Obydwie owe krzewinki wydzielały upajające i odurzające aromaty. A to, że tu się znajdowały, mogło wskazywać tylko na jedno. Mimo iż okolica była dzika i nie wyglądała na zbyt często odwiedzaną, sądząc po ledwie zarysowanej w chaszczach wąziuchnej ścieżynie, musiała mieć charakter sakralny. Mężczyzna ubrany był w czarny płaszcz, uszyty z najdelikatniejszej tkaniny bawełnianej, narzucony na gołe ciało i przepasany czymś w rodzaju powroza uplecionego z surowych włókien agawy. We włosach nad lewym uchem, niczym zastygła stróżka krwi, zwieszało mu się karmazynowe pióro świętego ptaka Kwezala. — Podziwiasz moje królestwo? — zagadnął kobietę. Twoje, Quetzalcoatlu? A i owszem, moje. Czyż nie jestem księciem tego świata? Bogiem tego świata? Patronem wszelkiej wiedzy, nauki, sztuki, rzemiosła, stanu kapłańskiego? Czyż nie do mnie przynależy gwiazda zaranna, jutrzenka? Czyż nie jestem pierzastym wężem, panem grzechotnikiem, przystrojonym w pióra Kwezala i Ary? Czyż nie jestem władcą wichru? Czyż nie jestem panem deszczu? Czyż nie władam światem z centrum mojego wspaniałego miasta Cholula, gdzie ze szczytu poświęconej mi piramidy spadają tysiące i dziesiątki tysięcy trupów, gdzie na moją cześć tryska krew przeobficie, gdzie wyrywa się gorące, bijące jeszcze serca z ludzkich piersi. Czyż to nie tam żywych ludzi obdziera się ze skóry? I czyż kapłani nie ubierają się w te skóry, by modlitewnie tańczyć na moją cześć? Czyż to nie tam wyrywa się paznokcie maleńkim dzieciom, kiedy kraj dotyka susza, by ich płacz, by ich łzy przebłagały mnie, iżbym zesłał deszcz, który napoi ziemię, a ta wyda plon złocistych kukurydzianych kaczanów, pękatych strąków fasoli, pomidorów o delikatnym miąższu, mięsistych owoców papryki, złotych jagód uczuwa, bulw ziemniaczanych i nie będzie głodu i smutku, a sytość i radość. Widzisz? Kto jest potężniejszy ode mnie? Kto mnie pokona? Kto by się zresztą ośmielił?